poradnik sukces. Z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner, jak co poniedziałek. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie Jakubie, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasze zagadnienia, mnóstwo pytań od słuchaczy jak zawsze. Zaczynamy dzisiaj od kwestii, czy najbliższa rodzina jest finansowo odpowiedzialna za utrzymanie starszej osoby. Dobre pytanie i to pytanie naszej słuchaczki z Illinois. Ja teraz przeczytam właśnie to pytanie, które ostatnio do nas nadeszło. Czy istnieje tutaj jakieś prawo, które przewiduje kontakt, opiekę na przykład wnuków nad babcią, która była sponsorem, by tutaj przybyli? Pomagała, wspierała i na jakimś etapie, gdy uznano, że jest biedna, odcięto się zupełnie, ignorując, upokarzając. Dodam, że ich pozycje społeczne, finansowe są na bardzo wysokim poziomie. Żona jednego z nich jest dziecięcym lekarzem, pisze także książki o miłości przede wszystkim. Babcia próbowała przeróżnych dróg kontaktu, ale jest za prymitywna, za głupia, za biedna, to w cudzysłowie. Czy istnieje jakieś prawo w tej dziedzinie? No na pewno musimy zacząć, pani Elu, że bardzo przykre, że do takiej sytuacji dochodzi.
Tak, bardzo, bardzo przykre, no, ale spójrzmy na prawo, co ono mówi. Więc najkrócej mówiąc, miła słuchaczko, brzmi nie. Wnuki czy synowie, córki nie mają obowiązku w stanie Illinois, prawnego obowiązku do opieki nad rodzicem. Dlaczego? No, odpowiedź jest dłuższa. W prawie amerykańskim istnieje taki koncept, który się nazywa filial responsibility. To można przetłumaczyć na odpowiedzialność synowską czy odpowiedzialność rodzinną za najbliższych członków rodziny. Więc ta filial responsibility określa, że dorosłe dziecko jest odpowiedzialne finansowo za utrzymanie, leczenie, opiekę swoich rodziców. No ma podobnej zasadzie, jak rodzice mają obowiązek łożenia na utrzymanie nieletnich dzieci. Prawda? Również w niektórych stanach małżonkowie powinni utrzymywać się nawzajem. Mąż jest odpowiedzialny za żonę, żona za męża. I celem tych przepisów jest ograniczenie wydatków publicznych na pomoc społeczną. No bo dlaczego społeczeństwo ma płacić za leczenie, za wyżywienie, mieszkanie i tak dalej jakiejś osoby, jeżeli ta osoba ma najbliższą rodzinę zamożną, którą stać na pomoc. Ale niestety nie wszystkie stany mają te przepisy dotyczące odpowiedzialności rodzinnej. I również te, które mają te przepisy, to są one różne i nie wszyscy członkowie są odpowiedzialni. Mówiąc najkrócej, bo to jest temat obszerny, ktoś może mieć odpowiedzialność synowską czy rodzinną, jeżeli ma środki nałożenie na swoich rodziców, a gdy ci rodzice swoich środków materialnych nie mają. Tylko tak jak mówię, nie we wszystkich stanach te przepisy obowiązują. Więc obowiązują one w 29 stanach. Nie ma wśród tych stanów Illinois, nie ma Nowego Jorku, tu gdzie Polonia jest największe. Te przepisy dotyczące odpowiedzialności rodzinnej obowiązują natomiast w Kalifornii, w New Jersey, w Pensylwanii, w Ohio, w Virginii, w zachodniej Virginii, w Connecticut. Pełną listę można sobie znaleźć na internecie. Można wpisać w Google Filial Responsibility States albo Filial Responsibility i nazwę stanu. Zresztą naszej słuchaczce posłałam list do tej witryny, która wylicza te stany i wyjaśnia przepisy w każdym jednym.
No to Pani Elu, w takim razie tutaj usłyszeliśmy odpowiedź o odpowiedzialności dzieci za starych, za starszych rodziców. Czy wobec tego prawo nakazuje ten obowiązek również wnukom, o co pyta nasza słuchaczka? Czy są jakiekolwiek przepisy, gdziekolwiek, może to nie w stanie Illinois, ale gdzieś w Stanach Zjednoczonych?
No tak, przeważnie ta odpowiedzialność jest ograniczona do dorosłych dzieci i do małżonków. Natomiast jeśli chodzi o wnuki, to znowu poszperałam bardzo na internecie i wyszperałam, że odpowiedzialność rodzinna, czyli ta filial responsibility za starszych, ubogich rodziców, wnuków dotyczy tylko w stanie Utah i Louisiana. I podkreślam, że te przepisy bardzo się różnią w zależności od stanu, mają wiele różnych wyjątków. I zanim Państwo podejmą jakieś decyzje, to warto się z tymi przepisami zapoznać. Na przykład w stanie New Jersey, gdzie jest wielu naszych słuchaczy, ta odpowiedzialność rodzinna za starych rodziców dotyczy dorosłych dzieci, kiedy ich jest stać na pomoc, a rodzice są ubodzy. Oraz dotyczy małżonków niezamożnej osoby, która próbuje ubiegać się o pomoc społeczną. I są wyjątki, na przykład w New Jersey, o którym to stanie teraz mówimy, z tej finansowej odpowiedzialności za biednych rodziców zwolnione są osoby w wieku ponad 55 lat. Czyli ktoś ma ponad 55 lat i ma rodziców 80-90-letnich, którzy sobie finansowo nie radzą, to w świetle prawa te osoby odpowiedzialne za tych staruszków nie są. Teraz w stanie Illinois, gdzie jest nasza słuchaczka, która pyta o te przepisy dotyczące opieki nad starymi rodzicami, w stanie Illinois nie obowiązuje prawo odpowiedzialności rodzinnej. No i prawdę mówiąc, w żadnym stanie żadne przepisy nie nakazują okazywania miłości, czy szacunku, czy troski, bo do tego mamy obowiązek nieprawny, ale moralny.
Nasza słuchaczka ma również drugie pytanie. Przed laty padłam ofiarą okrutnego oszusta matrymonialnego, który za wszelką cenę usiłował mnie zniszczyć. Rozwód z jego winy, mental and emotional cruelty, jeden z podłych czynów, jaki dokonał, to sięgnął po oszustwo, zabierając nasze wspólne pieniądze z konta, podrabiając mój podpis, kupił kondominium, a ja znalazłem się na ulicy. A nie w miejscu, za które płaciliśmy, które wynajmowaliśmy. Wyśmiewa mi się w twarz, że niby taka mądra, a dałam się oszukać. Oczywiście zyskał dokumenty i dopiero wtedy pokazał, jakie były jego prawdziwe intencje.
No, nasza słuchaczka ma wyjątkowego pecha w życiu. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. No, miła słuchaczko, w sprawie matrymonialnego oszusta, w sprawie kradzieży pieniędzy, no to pani powinna się zwrócić na policję, a jeszcze lepiej do prawnika. Tylko niech pani pamięta, że w stanie Illinois okres przedawnienia za oszustwo wynosi 5 lat.
A my przechodzimy do kolejnego pytania od naszej innej słuchaczki, tym razem pytanie od pani Łucji. Dzień dobry, mam pytanie do pani Eli. Czy pani orientuje się, ile wynosi rabat na tax w New Jersey? Bo słyszałam, że ludzie dostawali po $1500, a my dostaliśmy $1000. Od czego to zależy? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Rabat na tax, o co chodzi?
No, jaki rabat, tak, pani Lucio? Od jakiego podatku? Pani definitywnie za mało napisała, ale no, Google wszystko wie. I po długim szperaniu na sieci przypuszczam, że pani mówi o programie, który nazywa się Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters. To jest taka nazwa, która się sprowadza do akronimu ANCOR. ANCOR, tak jak kotwica. ANCOR, pisane przez CH. I na mocy tego programu ANCOR, stan New Jersey zwraca właścicielom domów, którzy płacili podatki gruntowe w New Jersey, pewną kwotę. I ta kwota zależy od przychodów tych podatników. I tegoroczna płatność tego rabatu Encore opiera się na dochodach z roku 2021. I przy dochodzie brutto w wysokości 150 tysięcy dolarów rocznie ten rabat Encore wynosi 1500 dolarów, a przy dochodzie powyżej 150 tysięcy dolarów do 250 tysięcy ten rabat wynosi 1000 dolarów. I każdy senior w wieku przekraczającym 65 lat ma jeszcze dodatkową premię w wysokości 250 dolarów. Oprócz tego 1000 czy 1500 dolarów. Proszę sobie poszperać na internecie. Wystarczy wpisać New Jersey Encore program i pojawią się pełne informacje.
A my przechodzimy do pytania od pani Grace. Pani Elżbieto, moje pytanie dotyczy 50% emerytury mojego męża. Złożyliśmy razem z mężem podania o emerytury. Ja mam 67 lat, mój mąż 70. Liczyłam na 50% emerytury mojego męża. Mój mąż dostał 2000 dolarów, a ja 800 dolarów. Kiedy zapytałam, dlaczego nie 1000, pracownik Social Security odpowiedział, że to jest bez increase, czyli tych 8% z ostatnich 4 lat pracy mojego męża. Mam pytanie, czy to tak jest, czy to tylko niekompetencja pracownika Social Security?
Pani Grace, niestety tak jest i takie są przepisy. I już wyjaśniam, o co tu chodzi. Mówię przeważnie, że renta małżeńska wynosi do połowy emerytury męża. Do połowy, ale może wynieść mniej i to z dwóch powodów. Pierwszy powód, dla którego renta małżeńska może być mniejsza od połowy emerytury pracownika, to jest wcześniejszy wiek, młody wiek emerytalny, bo im wcześniejsza jest ta renta, tym jest ona mniejsza i w wieku 62 lat wynosi ona nie 50, tylko wręcz 30%. Ale to pani wie o tym i zresztą ma pani 67 lat, więc o tej redukcji nie mówimy. Druga redukcja to jest wiek, w którym mąż przeszedł na emeryturę. Nie wiek pani, kiedy pani rozpoczęła pobieranie renty, tylko wiek męża, w którym on zaczął pobierać swoją emeryturę. I jeżeli mąż opóźnił spoczynek ponad pełny wiek emerytalny, to zarabiał premię za opóźnioną emeryturę. To się po angielsku nazywa Delayed Retirement Credit. Wynosi ta premia 2/3% miesięcznie za każdy miesiąc opóźnienia emerytury powyżej pełnego wieku emerytalnego i te 2/3% miesięcznie sprowadza się do 8% rocznie. Czyli jeżeli ani mąż pełny wiek emerytalny miał w wysokości 67 lat, a odwlekł emeryturę do 70, to zyskał 8 razy 3, czyli 24%, prawie 1/4. Ale niestety przepisy są takie, że żona, która bierze rentę małżeńską, w tej premii nie uczestniczy. I żona dostaje tylko połowę emerytury wypracowanej, bez tej podwyżki za opóźnienie emerytury. No i dajmy tutaj przykład. W przypadku pani Grace mąż wypracował 1600 emerytury, ale dostał 1/4 bonusu za opóźnienie tej emerytury, czyli dodatkowo 400, czyli dostał 2000. Ale pani Grace dostała nie połowę 2000, tylko dostała połowę 1600, czyli sprowadziło się to do 800 dolarów. Czyli obliczenia pracownika Social Security są prawidłowe. Teraz jest jedyna dobra wiadomość, chociaż nie wiem, czy jest dobra, ale wiadomość, że jako wdowa dostanie pani 100% emerytury męża, czyli zostanie ta renta wdowia podwyższona z 800 do 2000, do tyle takiej kwoty, którą pobiera mąż.
A my przechodzimy w takim razie do pytania od pani Anny. Witam, Pani Elżbieto. Prosiłabym o pomoc w udzieleniu odpowiedzi. Otóż mój mąż w styczniu 2025 roku ukończy 64 lata i chciałby przejść po ukończeniu 64 roku życia na emeryturę. Będąc w Social Security, dowiedział się, że musi złożyć wniosek 3 miesiące przed ukończeniem 64 roku życia. No i tak też uczynił. Złożył wniosek w październiku. Teraz dostał maila z Social Security, że jego emerytura na dzień dzisiejszy, czyli 63 lata 9 miesięcy, wynosi o $60 mniej niż w wieku 64 lat. On chce brać emeryturę od 64 roku życia, taką jaką pokazuje mu wykres Social Security. Czy mąż musi zrezygnować z tego wniosku, który złożył już w październiku, i złożyć nowy wniosek w styczniu, kiedy już ukończy 64 lata. W grudniu będzie miał interwiu przez telefon z Social Security. Bardzo proszę o udzielenie porady. Dziękuję i pozdrawiam.
Tak, czyli mąż pani Anny złożył wcześniej, 3 miesiące wcześniej, wniosek o emeryturę. Chce brać ją od 64 urodzin, a mu przyznano o 3 miesiące wcześniejszą, mniejszą $60, i pani Anna pyta, co z tym zrobić. No właśnie, faktem jest, że administracja Social Security radzi składać wnioski, oświadczenia do 3 miesięcy wcześniej. To nie znaczy, że rzeczywiście trzeba te 3 miesiące wcześniej złożyć, może być 2 miesiące, może być nawet troszkę mniej, ale no tam się urząd dosyć ślama zaży, więc i wcześniej tym lepiej. Na tym wniosku o emeryturę podajemy, od kiedy chcemy zacząć pobieranie świadczeń. I tutaj mamy 3 ewentualności. Od daty złożenia wniosku, to byłoby na te 3 miesiące wcześniej. Od daty swoich urodzin, czyli to byłoby 64 lata w przypadku męża pani Anny, albo, że tak powiem, od dzisiaj, czyli od daty złożenia wniosku. No i jeżeli ta data nie jest wskazana, to administracja Social Security bierze datę złożenia wniosku i pewnie tak się stało. I panu, no, naszemu słuchaczowi grozi emerytura wcześniejsza o 3 miesiące i mniejsza o $60, jemu to się nie podoba. Więc co robić teraz? Nie musi mąż rezygnować z emerytury, po prostu w czasie telefonicznego interwiu, który będzie niedługo, na początku grudnia, poda mąż datę, od której chce rozpocząć emeryturę. Czyli powie, że ma być to data 64 urodzin. Ta informacja zostanie zmieniona w jego kartotece i wszystko będzie w porządku.
Przechodzimy do krótkiego pytania od pani Alicji. Czy mogłabym otrzymać informację, kiedy była audycja radiowa na temat warunków otrzymania Medicaid? Chodzi mi tylko o datę. Serdecznie dziękuję.
Tak, pani Alicji, ja już pani odpisałam mailem, że na temat Medicaid nigdy szczegółowo nie mówiłam na antenie, bo prawdę mówiąc, na pomocy społecznej za bardzo się nie znam. Dlaczego? Dlatego, że pomoc społeczna jest dyktowana przepisami stanowymi, a stanów mamy 50. I ja tego po prostu nie ogarniam. I te przepisy są dosyć kompleksowe, one nie są wcale tak dokładnie wyjaśnione na internecie, więc byłoby lepiej, żeby pani porozmawiała z kimś, kto ma doświadczenie w tej dziedzinie. Posłałam pani linki, bo domyślam się, że jest pani ze stanu Illinois. Posłałam pani kilka linków do stronic, które wyjaśniają te kwestie. A poza tym być może będzie pani mogła pomóc pani Marzena Lotowski, która ma program zaraz po moim w poniedziałki i może pan redaktor nakieruje naszą słuchaczkę na panią Marzenę Lotowską.
Jak najbardziej, oczywiście. Wszystkie sprawy, a czasem się zdarzy jedno takie pytanie albo dwa takie pytania związane z ubezpieczeniami, można śmiało do nas kierować. Pani Marzena zaraz, za mniej więcej 20 minut będzie miała program. A my przejdźmy w takim razie do pytania od pana Waltera, który pisze do nas. Czy byłaby pani uprzejma podpowiedzieć, jak można się dowiedzieć, kto mieszka w Polsce w mieszkaniu pozostawionym po śmierci właściciela? Może jest jakiś link czy telefon, gdzie są tego typu informacje? Z szacunkiem, Walter.
No ja lubię nowe pytania, które do tej pory nie padły, bo po prostu szukając odpowiedzi sama się dużo dowiaduję. Więc panie Walterze, czy pan może na sieci znaleźć tożsamość kogoś, kto mieszka w danym mieszkaniu? I odpowiedź jest taka, że to zależy, czy pan szuka nazwiska właściciela mieszkania, czy też pan szuka nazwiska lokatora. Bo dane na temat właściciela mieszkania można znaleźć przede wszystkim w Księdze Wieczystej Nieruchomości. A jeżeli takiej nie ma, to po informacje można zwrócić się do spółdzielni mieszkaniowej, czy do wspólnoty mieszkaniowej. I tutaj posłałam pani i panu link do artykułu, którego tytuł jest Jak sprawdzić, kto jest właścicielem mieszkania. Teraz druga ewentualność to jest sprawdzenie lokatora. I żeby móc sprawdzić, kto jest zameldowany pod danym adresem, to należy złożyć zapytanie do urzędu gminy lub miasta i tam złożyć stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia o ewidencji ludności. Zaświadczenia z ewidencji ludności. Można to załatwić przez internet, tylko że są dwa warunki. Po pierwsze, musi pan mieć podstawy do złożenia tego zamówienia, tego wniosku. Zaraz wyjaśnię bliżej, na czym to polega. A po drugie, żeby to złożyć na internecie, ten wniosek o to, kto jest zameldowany pod danym adresem, to trzeba mieć to pismo, ten wniosek uwierzytelniony za pomocą profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego. Więc tak, wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności, o tym, kto jest zameldowany w danym lokalu, może złożyć osoba, która wykaże się interesem prawnym do tego mieszkania i potwierdzi ten interes odpowiednimi dokumentami. Na przykład ktoś ma prawo do lokalu. Na przykład ktoś odziedziczył to mieszkanie i chciałby się dowiedzieć, kto jest zameldowany. Powtórzę, że zaświadczenie z ewidencji ludności wydawane są przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta z prowadzonego przez siebie rejestru mieszkańców.
Kolejne pytanie otrzymaliśmy. Ja mieszkam w Stanach, syn w Polsce. Chcę mu zapisać w spadku część swojego majątku umiejscowionego w Stanach i w Polsce. Czy syn będzie musiał od tego płacić podatek spadkowy w Polsce? Zaznaczam, że obydwoje jesteśmy polskimi i amerykańskimi obywatelami. I to jest pytanie od pana Kazika. Pierwsze pytanie, zaraz jeszcze przeczytamy drugie.
Tak, syn mieszka w Polsce, pan mieszka w Stanach. Oczywiście mieszkając w Polsce, on ma polskie obywatelstwo. Więc tak, tak panie Kaziku. Bo według artykułu 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkiem od spadku obłożone są przedmioty majątkowe umiejscowione w Polsce, ale również umiejscowione w Stanach Zjednoczonych. I spadek z zagranicy jest obłożony podatkiem spadkowym, tylko że może być zwolniony z tego podatku, jakkolwiek podlega obowiązkowi podatkowemu, ale syn jest zwolniony z obowiązku zapłacenia tego podatku, bo jest w pierwszej grupie podatkowej. Prawda? Więc syn jest zwolniony od podatku od spadków i darowizn otrzymanych od ojca pod warunkiem, że jest polskim obywatelem, a syn jest. Wobec tego w Polsce nie widzę powodu, dla którego syn miałby płacić podatki spadkowe.
I drugie pytanie od pana Kazika. Drugą połowę swojego majątku chcę zostawić córce mieszkającej w Stanach. Jak wygląda tutaj kwestia podatkowa?
No, panie Kaziku, zadaje mi pan pytania bardzo ogólne, bo pan ma majątek i w Stanach, i w Polsce, dzieci i w Stanach, i w Polsce. Ma pan różne przedmioty majątkowe, które pan mi tu nie określił, więc najogólniej mówiąc, majątek umiejscowiony w Polsce warto zostawić synowi mieszkającemu w Polsce, majątek w Stanach córce, która mieszka, i radzę porozmawiać z prawnikiem na temat pana sytuacji, albo sięgnąć po moją książkę pod tytułem Planowanie spadkowe i można się przyjrzeć na mojej witrynie poradnik sukces.com.
A do nas list ostatnio wysłała pani Maria. Od stycznia 2025 roku będę otrzymywała emeryturę Social Security. Teraz mam tylko Medicare, za co płacę $633 miesięcznie. Nie osiągnęłam jeszcze pełnego wieku emerytalnego. Moje zarobki w 2023 roku były 130 tysięcy, a w tym roku będą takie same. Pracownik Social Security poinformował mnie, że moja opłata na Medicare będzie taka sama w roku 2025, jaką płaciłam teraz w tym roku 2024, czyli $633. Rozliczam się jako zamężna, ale osobno ze swoim mężem, bo jestem w trakcie rozwodu. 2024 rok również tak rozliczę. Nie zamierzam pracować w przyszłym roku, a jeżeli to tylko do kwoty limitu. Czy jest możliwość, żeby zmniejszyć moją opłatę na Medicare stosowanie do moich dochodów, bo będą mi zabierać 1/4 z mojej emerytury? Bardzo proszę o informację. Pozdrawiam i dziękuję.
Tak, więc ja może tak to podsumuję trochę. Pani Maria ma znaczne zarobki, ale, czy może wobec tego, płaci o wiele więcej za Medicare. Bo za Medicare normalnie płacimy $174 miesięcznie teraz, w tym roku. Będzie ciuteńkę więcej w roku przyszłym, bo zawsze ta cena jest waloryzowana. Ale pani Maria nie płaci $174. Ona płaci prawie 4 razy więcej, $633 miesięcznie. Pytanie jest dlaczego? Dlatego, że osoby o wysokich zarobkach płacą znacznie więcej, nawet do $600 miesięcznie za Medicare część B i do $81 miesięcznie za część D Medicare, czyli w sumie to dochodzi prawie do $700. Teraz dlaczego? No dlatego, że nasi ustawodawcy ustalili, że osoby znacznie zarabiające nie muszą mieć ubezpieczenia subsydiowanego przez innych podatników, prawda? I ustawili te przepisy w ten sposób, że administracja Social Security patrzy na przychody sprzed 2 lat. Patrzy na rozliczenia podatkowe sprzed 2 lat, które to dostaje od IRS-u. I dla osób znacznie zarabiających wyznacza znacznie wyższą cenę za Medicare. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, że inne są stawki dla osób rozliczających się oddzielnie ze swoimi małżonkami. Więc te osoby w związkach małżeńskich rozliczających się oddzielnie są bardzo bite po kieszeni. O wiele bardziej niż osoby, które rozliczałyby się razem. I jeżeli pani przychód 2 lata temu, w roku 2022, wynosił około 130 tysięcy dolarów rocznie, to jako osoba rozliczająca się oddzielnie płaci pani $559 za Medicare plus $74 za część D Medicare, czyli w sumie dokładnie 633, czyli te dolary, te obliczenia są prawidłowe. Mówi pani, że jest pani w trakcie rozwodu. Po rozwodzie będzie się pani mogła rozliczać jako single individual, jako osoba samotna. I od razu przy tych samych zarobkach na obecnym poziomie zapłaci pani za Medicare o połowę mniej. Bo tak jak mówię, małżonkowie mają inną taryfę do wyznaczania stawki za Medicare. Osoby rozliczające się oddzielnie mają inną taryfę, o wiele większą. Jeżeli pani przejdzie na emeryturę w przyszłym roku, w 2025, to wtedy cena za Medicare spadnie pani do minimalnej stawki do $174. Czyli suma summarum, pani pyta, co zrobić, żeby nie płacić aż tak dużo za Medicare. Więc wyjścia są dwa. Zarabiać mniej. I tak pani planuje przejść na emeryturę w przyszłym roku, więc jest pani na dobrej drodze. Będzie pani miała niższy przychód, niższa stawka za Medicare. I jak najszybciej się rozwieść. Właściwie to może być nawet punkt numer jeden. Skoro jest pani już w procesie rozwodowym, to proszę, sugeruję, żeby pani zamknęła tę sprawę jak najszybciej, bo wtedy będzie się pani mogła rozliczyć jako single, jako osoba samotna i od razu będzie pani miała inne stawki za Medicare. No i druga sprawa, przejść na emeryturę, mieć niższy przychód. Życzę powodzenia.
Kolejne pytanie mamy od pani Agnieszki. Mam pytanie dotyczące, jak można dostać bonus z Social Security. Czytałam kiedyś pani artykuł w Dzienniku Związkowym. Prosiłabym o udzielenie informacji. Bonus.
Bonus? Social Security? No nie wiem, o jakim bonusie pani mówi, pani Agnieszka. Jedyny bonus, jaki znam, to jest za późnienie emerytury. To jest ten bonus, o którym wspominałam paręnaście minut temu, to jest Delayed Retirement Credit, tak się nazywa. Czyli podwyżka za opóźnienie rozpoczęcia emerytury. A można o tym poczytać sobie na sieci. Proszę wpisać w Google Delayed Retirement Credit, może dodać jeszcze SSA. I zobaczy pani, jak ten kredyt wygląda w pani przypadku. Może również pani pomóc kalkulator. Kalkulator na sieci, który pomoże oszacować wysokość emerytury. Proszę wpisać w Google Social Security Calculator.
Jeszcze chyba jedno pytanie od pana Mateusza, bo za chwilę musimy kończyć. Pan Mateusz pisze do nas. Moja mama w Polsce chce zapisać mi mieszkanie w Krakowie, które stoi puste i tylko służy gościom. Jest to dobrze położone i zatrzymujemy się tam parę razy w roku. Spędzamy również wakacje. Syn też to mieszkanie lubi, więc myślę, że lepiej by było, żeby jemu ten lokal zapisać. Jak wygląda kwestia podatkowa w Polsce? Zaznaczam, że syn nie ma polskiego obywatelstwa. Wielokrotnie go namawiałem do wyrobienia sobie polskiego paszportu, ale on mówił, że go nie potrzebuje. Czy to teraz ma znaczenie?
No więc ma znaczenie, panie Mateuszu, ma znaczenie. Bo tak jak wspominałam na początku naszej audycji, w Polsce obowiązuje podatek od spadków i darowizn, który to zależy od stopnia pokrewieństwa. I dla najbliższej rodziny, która jest w pierwszej grupie podatkowej, a tacy są właśnie wnukowie i babcie, dziadkowie, obowiązuje zwolnienie od tego podatku. Jeżeli tę darowiznę zgłosi się w przeciągu 6 miesięcy. Ale jest warunek obywatelstwa. Żeby skorzystać z tego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w pierwszej grupie podatkowej, nabywca tej darowizny czy spadku musi mieć obywatelstwo polskie albo któregoś z kraju Unii Europejskiej. Więc jaka jest rada? W pana przypadku, panie Mateuszu, w przypadku pana syna, no syn może złożyć obywatelstwo z racji tego, że pan, jego ojciec ma polskie obywatelstwo, bo w Polsce obowiązuje prawo krwi. A drugie wyjście, no mama może oddać, czy też zostawić w spadku to mieszkanie panu, bo pan ma polskie obywatelstwo i pan będzie zwolniony z tego podatku. W międzyczasie syn sobie wyrobi to polskie obywatelstwo, mam nadzieję, i wtedy pan spokojnie będzie mógł oddać to mieszkanie synowi.
I to już wszystko w naszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze na naszej antenie, czyli po godzinie pierwszej. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, chcielibyście państwo uzyskać informacje, to dróg kontaktowych jest bardzo dużo. Można wejść oczywiście na stronę poradniksukces.com. Tam jest zakładka kontakt. Na naszej stronie polskieradio.com, mail @polskieradio.com. Możecie wysłać SMS-y do nas i bardzo często też z tego korzystacie. Ja przed chwilą dostałem takiego SMS-a nowego i zaraz prześlę pani Eli kolejne nowe pytanie. Także śmiało można też zadzwonić. My spiszemy takie pytanie przez telefon. Poradnik Sukces. My wracamy za tydzień w poniedziałek. To będzie już poniedziałek 11 listopada. Bardzo ważna polska data. Oczywiście Święto Niepodległości. A mi pozostaje już tylko dzisiaj pani Elu podziękować jak zawsze za świetny program i odpowiedzi dla naszych słuchaczy i życzymy pani miłego tygodnia.
Dziękuję, wzajemnie, panie redaktorze. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.